Zagloba zacisnął zęby i dał sobie słowo, że się już więcej nie odezwie. — Dobrze, Rybeńko — rzekł słodko pan Longinus — ale ty nam powiadaj o buchunie, nie o gruszkach. — O buchunie — rzekł rzędzia — niechże będzie i o buchunie. — Owóż bochun myśli mój jegomość, że nie ma wierniejszego sługi i przyjaciela nade mnie. Chociaż mnie w Czechrynie rozszczepił, bom go też co prawda pilnował, opatrywał, kiedy to go jeszcze kniazie Kurcewicze poszczerbili. Obelgałem go wtedy, że już nie chcę służby pańskiej i wolę z kozakami trzymać, bo więcej zysku między nimi, a on uwierzył. Jak nie miał wierzyć, kiedym go do zdrowia przyprowadził? Więc też okrutnie mnie polubił i co prawda hojnie wynagrodził, nie wiedząc o tym, że ja sobie poprzysiąg zemścić się na nim za oną krzywdę czechryńską i że jeżelim go nie zażgał, to jeno dlatego, że nie przystoi szlachcicowi w łożu leżącego nieprzyjaciela nożem jako świnię pod pachą żgać. — Dobrze, dobrze — rzekł Wołodyjowski. — To także wiemy. — Ale jakim żeś sposobem go teraz znalazł? — A to widzi jegomość było tak. Gdyśmy już Jaworskich przycisnęli, z torbami oni pójdą, nie może inaczej być. Tak ja sobie myślę. No, czas im nie będzie buchuna poszukać i za moją krzywdę mu zapłacić. Spuściłem się rodzicielom z sekretu i dziadusiowi, a on, jako to fantazja u niego dobra, mówi: kiedyś poprzysiągł, to idź, bo inaczej będziesz kiep. Więc ja poszedłem, bom sobie i to jeszcze myślał, że jak bochuna znajdę, to się o pannie, jeśli żywa, może coś dowiem. A potem, jak go ustrzelę i do mego pana z nowiną pojadę, to też nie będzie bez nagrody. Pewnie, że nie będzie i my cię też wynagrodzimy, rzekł Wołodyjowski. A u mnie masz już, brateńku, konika z rzędem, dodał Longinus. — Dziękuję pokornie waszmościom panom — rzekł uradowany pacholek. — Bo słuszna to jest rzecz za dobrą wieść, munsztuluk, a ja też nie przepiję, co od kogo dostanę. — Diabli mnie biorą — mruknął Zagloba. — Wyjechałeś więc z domu — poddał Wołodyjowski. — Wyjechałem więc z domu — mówił dalej rzędzian — i myślę znowu, gdzie jechać? Chyba do Zbaraża, bo tam i do bochuna niedaleko i prędzej się o mojego pana dopytam. Jadę tedy, mój jegomość, jadę na Białą i Włodawę, i we Włodawie, koniska już miałem srodze zmęczone, zatrzymuję się na popas. A tam był jarmark. We wszystkich zajazdach pełno szlachty. Ja do mieszczan i tam szlachta. Dopieroż jeden Żyd mi powiada: miałem izbę, ale ją ranny szlachcic zajął. To mówię, dobrze się zdarzyło, bo ja opatrunek znam, a wasz Cyrulik, jako to w czasie jarmarku, pewnie nie może sobie dać rady z robotą. Gadał jeszcze Żyd, że ten szlachcic sam się opatruje i że nie chce nikogo widzieć, a potem poszedł spytać. Ale widać tamtemu było gorzej, bo kazał puścić. Wchodzę ja i patrzę, kto leży w betach. Bochun. — Oto! — wykrzyknął Zagłoba. Przeżegnałem się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ażem się przeląkł. A on mnie poznał od razu, ucieszył się okrutnie, że to mnie ma za przyjaciela i powiada: Bóg mi cię zesłał, teraz już nie umrę. A ja mówię: co jegomość tu robisz? On zaś palec na gębę położył i dopiero później opowiadał mi swe przygody jako go Chmielnicki do króla jegomości, a na on czas jeszcze królewicza spod Zamościa wysłał i jako pan porucznik Wołodyjowski w Lipkowie go usiekł. — Wdzięcznie mnie wspominał? — spytał mały rycerz. — Nie mogę, mój jegomość, inaczej powiedzieć, jakże dość wdzięcznie. — Myślałem, powiada, że to jakiś wyskrobek, że to powiada pokurcz, a to powiada junak pierwszej wody, który mnie bez mala na wpół przeciął. Tylko oto, jak o jegomości panu Zaglobie wspomni, to jeszcze gorzej jak pierwej zgrzyta, że jegomość go do walki podjudził. A niech mu tam kat świeci, już ja się jego nie boję, odparł Zagloba. Przyszliśmy tedy do dawnej konfidencji, mówił dalej rzędzian. Ba, jeszcze do większej. I on mnie wszystko powiadał, jako śmierci był bliski, jako go do dworu w Lipkowie wzięli, mając go za szlachcica, a on też się podał za pana Hulewicza z Podola. Jak go później wyleczyli, z wielką ludzkością traktując, za co im wdzięczność do śmierci poprzysiągł. A cóż we Włodawie robił? Ku Wolyniowi się przebierał, ale mu się w Parczewie rany otworzyły, bo się z nim wóz wywrócił. Więc musiał zostać, chociaż i w strachu wielkim, gdyż łatwo tam go mogli rozsiekać. Sam mnie to mówił. Byłem, powiada, wysłany z listami, ale teraz świadectwa żadnego nie mam, jeno piernacz. I gdyby się zwiedzieli, kto jest, to by mnie nie tylko szlachta rozsiekła, ale pierwszy komendant by mnie powiesił, nikogo o pozwolenie nie pytając. Pamiętam, że jak mi to rzekł, to ja do niego mówię. Dobrze to wiedzieć, że pierwszy komendant by jego mości powiesił. On pyta, jak to? Tak, rzekę, że trzeba być ostrożnie i nikomu nic nie mówić, w czym się też jego mości przysłuży. Dopieroż ją mi dziękować i o wdzięczności zapewniać, jako że mnie nagroda nie minie. Teraz, mówi, pieniędzy nie mam, ale co mam z klejnotów, to ci dam, a później cię złotem obsypię, tylko mi jedną przysługę jeszcze oddaj. A... tu już przyjdzie do kniaziówny, rzekł Wolodyjowski. Tak jest, mój jegomość. Muszę już wszystko dokumentnie opowiedzieć. Jak mi tedy rzekł, że teraz pieniędzy nie ma, takem do reszty serca dla niego stracił i myślę sobie, poczekaj, oddam ja ci przysługę. A on mówi, chorym jest, nie mam siły do podróży, a droga daleka i niebezpieczna mnie czeka. Jeżeli się, powiada, na Wołyń dostanę, a to stąd blisko, to już będę między swoimi, ale tam, nad Dniestr, nie mogę jechać, bo sił nie staje. I trzeba, powiada, przez wraży kraj przejeżdżać, koło zamków i wojsk. Jedź ty za mnie. Więc ja pytam, a dokąd? On na to, aż pod Raszków, bo ona tam ukryta, u siostry Dońca, Horpyny, czarownicy. Pytam, kniaziówna? Tak jest, rzecze. Tamem ją ukrył, gdzie jej ludzkie oko nie dojrzy. Ale jej tam dobrze, jako księżna Wiśniowiecka, na złotogłowiach sypia. Mów, no prędzej na Boga! Krzyknął Zagloba. Co nagle, to po diable, odpowiedział rzędzian. Jakem to tedy mój jegomość usłyszał, takem się ucieszył, alem tego po sobie nie pokazał. I mówię, a pewnoż ona tam jest, bo to już musi być dawno, jakieś waćpan ją tam odwiózł. On począł się zaklinać, że Horpyna, jego suka wierna, będzie ją i 10 lat trzymała, aż do jego powrotu. I że kniaziówna tam jest jako Bóg na niebie, bo tam ani Lachy, ani Tatary, ani Kozaki nie przyjdą, a Horpyna rozkazu nie złamie. Podczas gdy tak opowiadał rzędzian, pan Zagloba trząsł się jak w febrze, mały rycerz kiwał radośnie głową, podbi pięta oczy do nieba wznosił. Że ona tam jest, to już pewno, mówił dalej Pacholek, bo najlepszy dowód, że on mnie do niej wysłał, ale ja ociągałem się zrazu, żeby to niczego po sobie nie pokazać i mówię, a po co ja tam, on zaś, po to, że ja tam nie mogę jechać, jeśli, powiada, żywy się z Włodawy na Wołyń przedostanę, to się każe do Kijowa nieść, bo tam już wszędzie nasi kozacy górą, a ty, powiada, jedź i Horpynie daj rozkaz, by ją do Kijowa, do monasteru świętej przeczystej odwiozła. A co? A więc nie do dobrego Mikoły, wybuchnął Zagloba. Zaraz mówiłem, że Jerlicz śledziennik albo że zelgał. Do świętej przeczystej, mówił dalej rzędzian. Pierścień, powiada, ci dam, i piernacz, i nóż, a już Horpyna będzie wiedziała, co to znaczy, bo taka umowa stoi i Bóg cię, powiada, tym bardziej zesłał, że ona cię zna, wie, żeś mój druh najlepszy. Jedźcie razem, kozaków się nie bójcie, jeno na Tatarów baczcie, jeśli by gdzie byli, i omijajcie, bo ci piernacza nie uszanują. Pieniądze, dukaty tam są, powiada, zakopane na miejscu w jarze, od wypadku, to je wyjmij. Po drodze mówcie jeno, Bohunowa jedzie, a niczego wam nie zbraknie. Zresztą, powiada, czarownica da sobie radę, tylko ty jedź ode mnie, bo kogoż ja, nieszczęsny, pośle, komu zawierzę tu w obcym kraju między wrogami. Tak on to mnie, moi jegomoście, prosił, że prawie i ślozy wylewał. W końcu kazał mi bestia przysięgać, że pojadę, a ja też przysiągłem, jeno w duchu dodalem z moim panem. On tedy uradował się i zaraz dał mi piernacz i pierścień i nóż i co miał klejnotów, a ja też wziąłem, bo my myślał, lepiej niech będzie u mnie niż u zbója. Na pożegnanie powiedział mi jeszcze, który to jest jar nad Waladynką, jak jechać i jak się obrócić. Tak dokumentnie, że z zawiązanymi oczyma bym trafił. Co sami waszmościowi zobaczycie, gdyż tak myślę, że razem pojedziemy. Zaraz jutro, rzekł Wolodyjowski. Co to jutro? Dziś jeszcze na świtanie każem konie kulbaczyć. Radość chwyciła wszystkich za serca i słychać było to krzyki wdzięczności ku niebu, to zacieranie rąk radosne, to nowe pytania rzucane Rzędzianowi, na które Pacholek ze zwykłą sobie flegmą odpowiadał. — Niech cię kule biją! — wykrzyknął Zagloba. — Jakiego w tobie pan Skrzetuski ma sługę? — A albo co? — pytał Rzędzia. — Bo cię chyba ozloci. — Ja też tak myślę, że nie będzie to bez nagrody, chociaż mojemu panu z wierności służę. — A cóżeś z Bohunem uczynił? — pytał Wolodyjowski. — Toż to, mój jegomość, było dla mnie umartwienie, że znowu on leżał chory i nie wypadało mi go żgnąć, bo to i mój pan by zganił. Taki już los. No cóżem miał więc robić? Ot, gdy mnie już wszystko powiedział, co miał powiedzieć i dał, co miał dać, tak ja po rozum do głowy. Po co, mówię sobie, taki złodziej ma po świecie chodzić, który i pannę więzi i mnie w Czechrynie poszczerbił? Niech go lepiej nie będzie i niech mu kat świeci. Bo i to sobie myślałem, że nóż wyzdrowieje i za nami z kozakami ruszy. Więcem, niewiele myśląc, poszedł do pana komendanta Regowskiego, który we Włodawie z chorągwią stoi, i doniosłem, że to jest Bohun najgorszy z rebelizantów. Już go tam musieli do tej pory powiesić. To rzekłszy, Rzędzian roześmiał się dość głupkowato i spojrzał po obecnych, jakby czekając, aby mu zawtórowali. Ale jakże się zdziwił, gdy odpowiedziano mu milczeniem. Dopiero po niejakim czasie pierwszy Zagloba mruknął, a mniejsza z tym. Ale natomiast Wolodyjowski siedział cicho, a pan Longinus jął cmokać językiem, kręcić głową i wreszcie rzekł. — Toś niepięknie postąpił, brateńku. Co się zowie? Niepięknie. — Jak to, mój jegomość? — pytał zdumiony Rzędzian. — Miałem go lepiej pchnąć. — I tak byłoby nieładnie, i tak nieładnie, ale nie wiem, co lepiej, czy być zbójem, czy Judaszem. — A co też jegomość mówi? Zali to Judasz jakowego rebelizanta wydawał, a to przecież i króla jegomości, i całej Rzeczypospolitej jest nieprzyjaciel. — Prawda to, ale ono zawsze niepięknie. A jak mówisz, ów komendant się nazywał, a? — Pan Regowski. Mówili, że mu na imię Jakub. — To ten sam — mruknął Litwin. — Pana Laszcza krewny i pana Skrzetuskiego nieprzyjaciel. Ale nie słyszano tej uwagi, bo pan Zagloba głos zabrał. — Mości panowie — rzekł. — Tu nie ma co zwłóczyć. Bóg sprawił przez tego Pacholika i tak pokierował, że w lepszych niż dotąd kondycjach będziemy jej szukali. Bogu niech będzie chwała. Jutro musimy ruszyć. Książę wyjechał, ale już i bez jego permisji puścimy się w drogę, bo czasu nie ma. Pójdzie pan Wolodyjowski, ja z nim i Rzędzian. A wać pan, panie podbipięta, lepiej zostaniesz, bo wzrost twój i prostoduszność wydać by nas mogły. — Nie, bracie, ja też pojadę — rzekł Litwin. — Dla jej bezpieczeństwa musisz to uczynić i zostać. — Wać pana, kto raz widział, ten nigdy w życiu nie zapomni. Mamy piernacz, to prawda, ale wać panu by i z piernaczem nie uwierzyli. — Dusiłeś pół Jana na oczach wszystkiego krzywonosowego hultajstwa. A gdyby taka tyka była między nimi, toć by ją znali. Nie może to być, żebyś wać pan z nami jechał. Tam trzech głównie znajdziesz, a twoja jedna niewiele pomoże. Masz zgubić imprezę, to lepiej sieć.
Żal, rzekł Litwin.
Żal, nie żal, a musisz zostać. Jak pojedziemy gniazda z drzew wybierać, to i wać pana weźmiemy, ale teraz nie.
Słuchać, chatko. Daj żewać pan pyska, bo mi w sercu wesoło, ale zostań. Tylko jeszcze jedno, mości panowie. Rzecz to największej wagi. Sekret, żeby się między żołnierstwem nie rozniosło, a od nich do chłopstwa nie przeszło. Nikomu ani słowa. Ba, a księciu? Księcia nie ma. A panu Skrzetuskiemu, jeśli wróci? Jemu właśnie ani słowa, bo zaraz by się wyrywał za nami. Będzie miał dość czasu na radość, a broń Boże nowego zawodu, tak by rozum stracił. Parol kawalerski, moście panowie, że ani słowa. Parol, rzekł podbipięta, parol, parol. A teraz Bogu dziękujmy. To rzekłszy, Zagloba ukląkł pierwszy, a za nim inni i modlili się długo i żarliwie. Książę przed kilku dniami wyjechał rzeczywiście do Zamościa w celu czynienia nowych zaciągów i nierychło spodziewano się jego powrotu. Więc Wolodyjowski, Zagloba i Rzędzian ruszyli na wyprawę bez niczyjej wiedzy i w najgłębszej tajemnicy, do której z ludzi pozostałych w zbarażu jeden tylko pan Longinus był przypuszczony, ale i on, słowem związany, milczał jak zaklęty. Wierszul i inni oficerowie, wiedząc o śmierci kniaziówny, nie przypuszczali, by odjazd małego rycerza z Zaglobą był w jakimkolwiek związku z narzeczoną nieszczęsnego Skrzetuskiego i sądzili, że to do niego raczej wyruszyli dwaj przyjaciele, tym bardziej, że był między nimi i Rzędzian, o którym wiedziano, że Skrzetuskiemu służy. Oni zaś pojechali wprost do Chlebanówki i tam czynili przygotowania do pochodu. Zagloba zakupił przede wszystkim, za pieniądze pożyczone od Longina, 5 rosłych koni podolskich, zdolnych do dalekich pochodów, których chętnie używała jazda polska i starszyzna kozacka. Koń taki mógł dzień cały gnać za bachmatem tatarskim, a szybkością biegu przewyższał nawet tureckie, od których był wytrzymalszy na wszelkie zmiany pogody, na noce chłodne i dżdże. Takich to 5 biegunów nabył pan Zagloba. Prócz tego dla siebie i towarzyszów, również jak i dla kniaziówny, nabył dostatnie świty kozackie. Rzędzian zajął się jukami, a gdy już wszystko było przewidziane i gotowe, ruszyli w drogę Bogu i świętemu Mikołajowi, patronowi panien, w opiekę przedsięwzięcie oddając. Tak przebranych łatwo było można poczytać za jakichś atamanów kozackich i zdarzało się często, że ich zaczepiali żołnierze z zalóg polskich i straży rozrzuconych hen aż ku Kamieńcowi, ale tym łatwo legitymował się pan Zagloba.